Dochodzimy do bardzo ważnej sprawy. Tu wszystko sprowadza się do umiejętności postępowania z ludźmi otaczającymi nas. Firmy marketingu sieciowego uczą tego naprawdę dobrze. Uczą: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, a dostaniesz to samo.
Tak, badałem firmy marketingu sieciowego. Ich szkolenia ze sprzedaży, z komunikacji międzyludzkiej, ludzkie i szkolenia liderów są najlepsze ze wszystkich, jakie widziałem w życiu.
Najlepsze.
To nie jest sama teoria, tam to się stosuje na co dzień, pokazując plan biznesu, telefonując do ludzi. Przechodzi się przez poważny stres emocjonalny, ale potem człowiek potrafi się fantastycznie komunikować z innymi. Te umiejętności obok zarządzania pieniędzmi są chyba najcenniejsze w biznesie.
Kiedy zaczynałam karierę zawodową w AT&T, miałam wspaniałego mentora. Powiedział mi: nieważne ile wiesz, ważne, czy potrafisz radzić sobie z ludźmi. Zachęcano mnie, bym poszła na kurs, aby nauczyć się lepiej postępować i żyć wśród ludzi, jak nimi kierować, jak słuchać ludzi. Wielu drobnych właścicieli firm uważa, że wie już wszystko.
Wielu lekarzy też.
Kiedy pracowałam w bankowości, najczęściej ściskałam dłonie bankowców, prawników i lekarzy.
Znali wszystkie odpowiedzi.
Znali wszystkie odpowiedzi i nie mieli pieniędzy. Nie wyłączając bankowców. Myślicie, że bankowcy mają dużo pieniędzy? Nie. Wielu z nich zarabia poniżej 60 tysięcy dolarów rocznie. Często mają dobry kredyt, bo wiedzą, jak go uzyskać.
Znam stanowego eksperta od gospodarki, nie podam nazwy tego stanu, który zarabia 65 tysięcy dolarów rocznie na takim stanowisku. Dla wielu 65 tysięcy rocznie to duża suma, ale jeśli jesteś głównym doradcą ekonomicznym stanu, no i okazało się, że ten mój znajomy ma 75 tysięcy długu na kartach kredytowych i nie może go spłacić. Ma większe długi niż roczne dochody, a jest głównym doradcą ekonomicznym władz stanowych. Sam stwierdził, że to nieetyczne, aby ktoś na takim stanowisku tak źle zarządzał swoimi pieniędzmi.
A ja się zastanawiam, czy takich ludzi ktokolwiek nauczył, na czym naprawdę polega doradztwo gospodarcze. Są przekonani, że to wiedzą. Podobnie myślą menedżerowie niektórych funduszy inwestycyjnych. A tak naprawdę nie wiedzą wszystkiego.
Dlatego cieszę się, że dzieci w twojej szkole grają w cashflow. Nie mogą czytać, bo czasem nie znają nawet angielskiego, ale już zaszczepiasz im ideę, jeszcze zanim zaczną poważne życie. Dla niektórych nie byłoby nadziei, a ty im te nadzieje dajesz poprzez edukację i to, co im udostępniasz. Bardzo mi się podoba twój system szkolny.
Myślę, że zdecydowana większość rodziców tych dzieci w ogóle nie mówi po angielsku. Przez całe życie znali tylko codzienną walkę o byt.
Trish daje im wykształcenie finansowe, jak również zawodowe i ogólne oczywiście. To niełatwe zadanie. Nie wiem, jak ona to robi. Wysłaliśmy tam młodych ludzi z naszej firmy, aby nauczyli te dzieci grać w cashflow. Wrócili zupełnie wykończeni. Mówili, że było ciężko, bo ty się tam zmagasz z pewnym nastawieniem umysłów. To nasz punkt pierwszy. W jaki sposób myślisz? Jakie wartości są dla ciebie kluczowe? Jakieś dziecko powiedziało: nie muszę zarabiać pieniędzy, ja będę napadał na banki. A jak cię złapią, to co będzie? Nie planuję, żeby mnie złapali. On już ma ustalone idee w swoim umyśle. Najgorsze, że jeśli nie uda się ich zmienić, on naprawdę to zrobi. Dziś ma 10 lat, ale już myśli w ten sposób, bo jego wujek rabuje banki. Widzisz to i ręce ci opadają. Chcesz ich nauczyć dodawać i odejmować, a on tu już planuje rozbój.
Niesamowite, że to się dzieje w Ameryce.
Jest powszechne.
Niestety.
I narasta.
Właśnie dlatego zajęłam się edukacją, aby szybko dotrzeć do tych dzieci z informacją o tym, że można myśleć inaczej. To jest problem każdego z nas, ale wielu ludzi go ignoruje.
Jeśli nie rozwiążesz tego problemu w szkole, on cię pewnego dnia spotka w domu albo w sklepie spożywczym. To bardzo ważna kwestia. Bogaci stają się jeszcze bogatsi i musimy działać charytatywnie, dzielić się, pomagać. Dlatego uruchomiliśmy stronę Mądre Bogate Dziecko, dostępną na całym świecie. Jest tam między innymi program nauczania, bezpłatny, pozbawiony jakichkolwiek treści reklamowych, poza tą, że pochodzi ze strony Bogaty Ojciec. Jest dostępny dla szkół za darmo, tak aby nauczyciele mieli gotowy cały program nauczania dla każdego dziecka na świecie. Myślę, że naszym największym problemem nie jest sama bieda, tylko rosnący rozdźwięk między tymi, którzy mają, a tymi, którzy nie mają. Większość terrorystów pochodzi z biednych społeczeństw, często nie potrafią czytać, dlatego łatwo nimi manipulować, szczególnie kiedy są jeszcze młodzi. Gdy widzisz, jak bogate dzieci w metrze czy autobusie opychają się słodyczami i kolą, a ciebie nie stać nawet na chleb, to w twojej psychice coś się dzieje. Musimy wyciągnąć pomocną dłoń, a uważam, że finansowa edukacja jest lepsza niż doraźna pomoc, a na pewno lepsza niż bomba. Dlatego pomagamy.
Powiedziałeś o kolejnej zasadzie pomnażania bogactwa. Trzeba dzielić się z innymi. Wasza firma udostępnia ten program za darmo, bo waszą misją jest podnoszenie finansowego dobrobytu ludzi. Docieracie do bardzo wielu dzieci i ponosicie tego koszty.
Dziękuję. Kosztuje nas to dużo, ale w ten sposób oddajemy.
Tak, to sposób na odwdzięczenie się społeczeństwu i wypełnienie misji.
I poprawę samopoczucia.
Ta szkoła działa dopiero od 2 tygodni, ale prawie każde dziecko, kiedy je pytamy, co jest najlepsze w tym, że jest się bogatym, odpowiada, że można pomagać innym.
To wspaniałe.
Takiej filozofii uczą cię książki, gry. A to przecież małe dzieci, od przedszkola do 5. klasy. To powiedział ten chłopiec, który zamierzał napadać na banki.
Zmienił myślenie.
Po 2 tygodniach.
Wspaniale, dziękuję ci bardzo. W tej grze planszowej jest część o nazwie dobroczynność. Tam rodzą się społecznie użyteczne, dobre marzenia. Tego właśnie uczył mnie bogaty ojciec. Biedny ojciec powtarzał, że bogaci są źli i chciwi. Moje doświadczenia okazały się zupełnie inne. Są na świecie ludzie źli i chciwi, ale wśród nich są zarówno bogaci, jak i biedni. Przekonałem się, że dobroczynność jest kolejnym sposobem, w jaki bogaci stają się jeszcze bogatsi. Nie wszyscy, ale wielu z nich. Idźmy dalej. Kolejna sprawa to inwestowanie. Ten gentleman, o którym wspominałem, miał plan emerytalny, a teraz ma plan bezemerytalny. W wieku 68 lat miał $2 miliony, a zaraz potem 6,5 tysiąca. Nie był inwestorem. W książce Przepowiednia napisałem, to, że inwestujesz, nie znaczy automatycznie, że jesteś inwestorem, że się na tym znasz. Stworzyłem grę Cashflow, by uczyć umiejętności biznesowych oraz inwestowania. Mówimy o tym, dlaczego bogaci stają się jeszcze bogatsi. Diane, czy obserwujesz, że drobni przedsiębiorcy nie inwestują zarobionych pieniędzy?
Jeśli już ich biznes ma się dobrze, patrzą głównie na to, jak mogą wyjąć z niego pieniądze. Chcą kupić nowy samochód czy większy dom.
Domek letniskowy.
Właśnie tak wyobrażają sobie inwestycje w nieruchomości. Kupić domy letniskowe, ale nie po to, żeby je wynajmować, tylko spędzać w nich 2 tygodnie w roku.
Czy to samo widziałaś w banku, Trish?
To mnie po prostu irytuje. Dokładnie takie samo myślenie. Ten lekarz, o którym ci mówiłam, miał ponad $100,000 zadłużenia na kartach kredytowych, mieli 2 Porsche i 2 Mercedesy, był w trakcie rozwodu. Raty za te samochody były takie jak przeciętne raty za dom. Finanse tych ludzi stały na głowie. Ale taką mieli filozofię. Wyjąć trochę z kolejnej kliniki i wydać szybko na kolejną zabawkę.
Go put some money down on something else, some other toy.
Najgorsze, co można usłyszeć ode mnie, to, że fundusze emerytalne i inwestycje dają ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ludzie zaczynają rozumieć, że fundusze inwestycyjne są ryzykowne. Ja, jako profesjonalny inwestor, inwestuję stosując ubezpieczenie. Kiedy kupuję nieruchomość, ubezpieczam ją od katastrof naturalnych i ukrytych zobowiązań. Fundusz inwestycyjny tego nie robi. A jeśli jego wartość pójdzie w dół, stracisz. Jeśli moja nieruchomość spłonie, to nie będę zadowolony, ale dostanę odszkodowanie za stracony czynsz i środki na odbudowę. Podobne ubezpieczenie mam w biznesie. Biedni ludzie inwestujący w fundusze nie mają tego typu ubezpieczeń. I tu znów zauważamy nasz system edukacyjny, który nie uczy ludzi niczego na temat finansów. A doradcy nie są zamożnymi ludźmi, to są głównie sprzedawcy, brokerzy, planiści finansowi. Często mają mniej pieniędzy od ciebie. Większość maklerów giełdowych nie inwestuje na giełdzie, a pośrednicy nieruchomości raczej nie kupują budynków na wynajem.
Przeciętny księgowy zarabia do 50 tysięcy dolarów rocznie, a wielu ludzi przychodzi do księgowego po rady finansowe. Jeśli chcesz zarabiać 50 tysięcy rocznie, to pytaj księgowego.
Czy nie jest tak, że księgowy nigdy nie doradzi ci niczego ryzykownego z obawy przed stratą? On nie powie ci, co byłoby najkorzystniejsze dla ciebie, tylko najbezpieczniejsze dla niego.
Właśnie. Księgowy zawsze będzie raczej konserwatywny w inwestowaniu, bo boi się oskarżenia.
Powie dywersyfikuj, a to znaczy, że nie stracisz zbyt wiele, ale też za dużo nie zarobisz. To najgorsza z możliwych rad w twojej sytuacji.
Widziałam wiele zestawień finansowych brokerów giełdowych i nie uwierzylibyście, jak niewiele w sumie ci ludzie zarabiają. Z jednej strony starają się, aby czyjeś 150 tysięcy dolarów zaczęło pracować, a sami zarabiają 25 tysięcy.
To szokujące.
Tak.
Jakby jeden ślepiec prowadził drugiego. Chciałbym zauważyć, że Diane, jeśli poniosę stratę w biznesie, mogę ją odliczyć od podatku, prawda?
Tak.
Jeśli nieruchomość przynosi straty, także to odliczam.
Tak.
A jak stracę na akcjach giełdowych, to mam odliczenia?
W Stanach możesz odliczyć tylko 3 tysiące rocznie. Więc ludzie, którzy stracili na giełdzie na przykład 300 tysięcy, będą musieli żyć ponad 100 lat, zanim odliczą sobie te straty.
Powiedzmy, że stracili 300 tysięcy i mogą odliczyć 3 tysiące rocznie. Nie za dobrze liczę, ale chyba nie dożyliby tego dnia, kiedy odliczyliby sobie to wszystko.
Moja mama ma 84 lata i w zeszłym roku sporo straciła.
Może odliczyć od podatku tylko 3 tysiące dolarów.
Może też odliczyć od przyszłych zysków. Ale jak widać, takie osoby nie wiedzą, jak zarabiać, bo inaczej tyle by nie traciły.
Z punktu widzenia podatkowego, inwestowanie w akcje i fundusze inwestycyjne jest najgorszym rozwiązaniem, chyba że ktoś jest wytrawnym graczem giełdowym. Śledzi giełdę codziennie, a do tego ubezpieczył się, ma plan i wykorzystuje opcję kupna lub opcję sprzedaży. Nie powinieneś grać na giełdzie, choć właśnie tam wszyscy ciągną. Giełda jest jak fast food. Łatwa, szybka, wygodna, nie wymaga myślenia, ale to nic dobrego dla ciebie.
Aby mieć dobrą strategię inwestowania, trzeba się naprawdę świetnie znać na biznesie.
Tak. Tu wracamy do naszego kroku drugiego, czyli zarządzania pieniędzmi. Każdy biznes wymaga zarządzania. Nieruchomości, także inwestowanie w akcje wymaga odpowiedniego zarządzania. Jeśli zaniedbasz ten drugi punkt, przegrywasz. Moim zdaniem najlepiej inwestować w biznes, prawda?
Ja widzę, że najbogatsi inwestują najpierw w biznes.
Najpierw budują biznes.
I reinwestują w niego, aby się rozwijał. Później budują nieruchomości, utrzymują pieniądze w ruchu. To się nazywa obrót pieniądzem.
I tak bogaci stają się jeszcze bogatsi. Natomiast ludzie tacy jak ci lekarze czy bankowcy mogą nawet zarobić dużo, ale u nich obrót pieniądzem nie istnieje. Oni go tylko wydają.
Obracają go tylko w palcach.
Ale za to świetnie wyglądają i dlatego udzielają ci rad. Posłuchaj mojej rady. Idź na medycynę, to się wzbogacisz.
To smutne, bo przecież potrzebujemy lekarzy, ale przy ich kosztach utrzymania i ubezpieczeniach niełatwo jest zarabiać na życie. Mam nadzieję, że znajdą sobie jakiś dobry sposób. Ciekawe, bo ja widziałam zestawienia finansowe lekarzy z całego niemal kraju. Widziałam takich, którzy zarabiają niecałe 50 tysięcy rocznie, ale niektórzy zarabiają i 1,5 miliona. W ramach jednej profesji są aż tak wielkie rozbieżności. Może obaj są ortopedami i zarabiają tak różne pieniądze, bo jeden traktuje swój zawód czysto technicznie, a drugi umie zbudować wokół niego biznes.
Mówimy tu o tym, w jaki sposób inwestujemy. Przeciętny człowiek ma pracę i inwestuje w fundusze inwestycyjne i cały czas traci. Słyszy wciąż te same złe rady. Inwestuj długoterminowo, kup i trzymaj, dywersyfikuj, a potem się módl. Inwestycje długoterminowe to głupota. Plan bogatego ojca brzmiał: buduj biznes. To krok numer jeden. Pierwsze dochody, jakie się z niego pojawią, wracają do firmy, aby utrzymać ją w ruchu. Często, jako właściciel firmy, nie wypłacam sobie żadnego wynagrodzenia. Na początku trwało to bardzo długo. Zarabiał pieniądze prezes firmy, sekretarki, wszyscy dostawali wypłaty. A więc pierwszy poziom inwestowania to utrzymanie firmy przy życiu. Nie zażyna się kury znoszącej złote jajka. Na drugim poziomie inwestujesz, aby rozbudować firmę. My teraz inwestujemy miliony dolarów, by wprowadzić grę Cashflow 101 do świata gier elektronicznych. To piękna gra, fantastyczna. A teraz jest już w wersji elektronicznej, nie tylko planszowej. Na całym świecie, w różnych językach, są turnieje. Nasza firma inwestuje w to 3 do 5 milionów dolarów, bo kiedy się to rozpowszechni, zarobimy więcej. Będziemy mieli lepszy produkt, firma będzie silniejsza, większa sieć sprzedaży. Krok pierwszy to utrzymanie firmy przy życiu, drugi to budowanie firmy. I krok trzeci, kiedy te pieniądze zaczną spływać, to może zająć około 5 lat. Od 5 lat nie kupowałem żadnych nieruchomości, co mnie już wykańcza, bo to najbardziej lubię. Więc kiedy już całe nadwyżki zainwestowaliśmy w rozbudowę firmy i znów mamy napływ gotówki, kupujemy nieruchomości. Te zakupy pozwalają mi uniknąć podatków, prawda, Diane?
Tak, kiedy mamy napływ gotówki z firmy, możemy ją zneutralizować w kosztach nieruchomości i uniknąć podatku dochodowego.
Czasem ludzie radzą, by zaniżyć dochody albo zmieniać warunki w trakcie transakcji. Ja nie cierpię takich zagrywek. Kiedyś to zrobiłem, ale dlatego, że rynek stał bardzo kiepsko, a sprzedający żądał za wiele. Gdy rynek idzie w górę, nie robi się takich rzeczy. Teraz mam problem z nadmiarem gotówki. Muszę ją zainwestować po raz kolejny. To już trzeci poziom. W tym roku Kim i ja zainwestowaliśmy 4 miliony dolarów gotówką, żeby kupić nieruchomości warte 20 milionów. To przyniesie jeszcze więcej gotówki. Więcej dochodu pasywnego. Kolejny raz, już na czwartym poziomie, po nieruchomościach, zainwestujemy te pieniądze w nisko opodatkowany rachunek, gdzie oprocentowanie to 8-9%, a realnie daje to 12-15% zysku. A więc inwestujemy raz, drugi raz, trzeci raz i czwarty, zanim wydamy te pieniądze. Diane zna nas od wielu lat. Mieszkaliśmy w niewielkim domu. No, mieliśmy dobre samochody, ale mieszkaliśmy w niewielkim domu, bo budowanie tego wszystkiego zajęło nam jakieś 5-10 lat. A teraz ta maszyna już pracuje. Dziś nie tylko dobrze zarządzam pieniędzmi, czy raczej Kim to robi. Inwestujemy i reinwestujemy wielokrotnie. I cała ta maszyna się kręci. Nie mówię, że powinieneś robić to samo, ale my narzuciliśmy sobie taką dyscyplinę, bo to zaszczepił we mnie bogaty ojciec.
Kiedy mieszkaliście w mniejszym domu, mieliście różne nieruchomości na wynajem, bo to był wtedy wasz biznes. Potem powstała firma Bogaty Ojciec i to w nią inwestowaliście, a teraz wróciliście do nieruchomości.
Przez 5 lat budowaliśmy firmę Bogaty Ojciec, a teraz znów kupujemy nieruchomości. Przed nagraniem mówiliśmy o tym, że wielu ludzi pracuje i dodatkowo zaczyna inwestować w nieruchomości. Ma za mało gotówki, za mało doświadczenia i za mało rezerw. Jeśli kanalizacja wybije ci naraz w 3 toaletach, jesteś bankrutem.
Nawet te małe dzieci w szkole już zaczynają rozumieć, że nie należy wydawać wszystkiego na gadżety, tylko zaoszczędzić trochę pieniędzy, żeby mieć możliwość zarobienia więcej. Na przykład kupić gumę do rzucia i sprzedać ją 2 razy drożej.
Ale przynajmniej myślą.
Tak, myślą o tym, zamiast wydawać pieniądze na gadżety, co stale robią dorośli.
I dlatego, gdy dzieci grają w Cashflow, szybciej wygrywają, bo nie mają blokady w mózgu, jak ich rodzice, którzy biegają w wyścigu szczurów. Na zakończenie przypomnijmy sobie wszystko jeszcze raz. Punkt pierwszy to twoje wyobrażenia, idee. Mój biedny ojciec mówił, znajdź pracę. Bogaty ojciec radził, buduj biznes. Patrzył długoterminowo. Nie chciał, żebym pracował ciężko całe życie i w końcu nic z tego nie miał, jak mój biedny ojciec, który miał poczucie bezpieczeństwa. To była jego idea, bezpieczeństwo. Kolejne punkty, zarządzanie pieniędzmi, doradcy, samozatrudnienie, posiadanie własnej firmy i w końcu inwestowanie. Właśnie dlatego bogaci stają się jeszcze bogatsi. Idą tą drogą. Wracając do kwestii bezpieczeństwo czy wolność. Bogaty ojciec powtarzał, że bezpieczeństwo i wolność to absolutne przeciwności. Im masz więcej bezpieczeństwa, tym mniej wolności. Kiedy masz bezpieczną pracę, ktoś ci dyktuje, kiedy możesz zjeść lunch, ile urlopu możesz wziąć, jaką masz pensję. Oprócz tego jeszcze rząd pilnuje, abyś nie miał za wiele swobody, bo jako pracownik płacisz najwyższe podatki.
Właśnie, masz ograniczenia. Nie możesz się rozwijać ekonomicznie. Najwyżej prosić o podwyżkę.
Bezpieczna praca jest absolutnym przeciwieństwem wolności finansowej. One się wykluczają. Dziś na lotniskach po 11 września mamy większe bezpieczeństwo, ale mniej swobody. Boję się już jechać na lotnisko, bo rozbiorą mnie do naga i będzie mi wstyd przed ludźmi.
Czasem im więcej zabezpieczeń, tym mniej bezpiecznie się czujesz.
Właśnie. Czasem bywa strasznie. Wiem, że dziś, kiedy praca na etacie nie jest już tak pewna jak kiedyś, ludzie szukają tej pewności, ale czują się coraz bardziej niepewni. To tragiczne. Bogaty ojciec mówił, że najpewniejsi swojej sytuacji mogą być ci, którzy są maksymalnie zabezpieczeni, czyli więźniowie, ale mają za to najmniej wolności. Bogaci stają się jeszcze bogatsi, bo nie mają dylematu wolność czy bezpieczeństwo. Wszystko zaczyna się od sposobu myślenia. Druga sprawa, czy zdobywasz w życiu umiejętności przydatne w pracy, czy umiejętności biznesowe? Zatrudniłem się w Xeroxie, by nauczyć się sprzedaży. Jeśli umiem sprzedawać, mogę pójść w każdym kierunku. Jeśli przyłączysz się do firmy marketingu sieciowego, nauczysz się, jak postępować z ludźmi. Dla przedsiębiorcy te umiejętności zawsze będą głównym majątkiem, najcenniejszym. Prawda, Trish?
To najcenniejsza umiejętność w każdej dziedzinie. Jeśli nie umiesz nawiązywać kontaktów z ludźmi, jesteś nieszczęśliwy i nie odniesiesz wielkich sukcesów.
Musisz umieć radzić sobie z ludźmi, z którymi sobie nie radzisz.
Bądź blisko z przyjaciółmi, a jeszcze bliżej z nieprzyjaciółmi. Musisz umieć postępować z ludźmi.
Kiedy obracamy się wśród ludzi sukcesu, często trafiamy na ekscentryków. Właśnie teraz mam do czynienia z bardzo ekscentrycznym człowiekiem. Czasem chciałbym go zastrzelić, ale bardziej pomogą mi tu umiejętności międzyludzkie niż pistolet. Jeśli chcesz poprawić te umiejętności, polecam marketing sieciowy. Daj tym ludziom 5 lat, a przeprowadzą cię przez cały proces doskonalenia tych umiejętności, a one są po prostu bezcenne. Jakieś uwagi na zakończenie, Diane?
Świetnie podsumowałeś to, co jest ważne. Myślę, że wiele osób oszukuje się, sądząc, że ma prawdziwy biznes, bo kupiło jedną nieruchomość albo założyło jednoosobową firmę. Ważne jest, aby tworzyć swój zespół i mieć dobrych, profesjonalnych doradców, którzy pomogą ci się rozwijać. To chyba najważniejsze. Buduj coś, co będzie większe niż ty sam.
Pozwólcie, że wypowiem ostatnią, finałową myśl w tym nagraniu. Wracamy znów do twoich idei, wartości, do tego, co cię najgłębiej określa. W ciągu ostatnich kilku lat zauważyłem, że kiedy biedny człowiek kupuje nieruchomość jako inwestycję, powiedzmy, że ma już dom i kupuje nieruchomość jako inwestycję, myśli przede wszystkim o tym, jak ją szybko sprzedać. Chce ją sprzedać, dostać pieniądze i zapłacić nimi swoje rachunki. Powtórzę, widziałem wiele przypadków ludzi, którzy przeczytali moją książkę, kupili swoją pierwszą nieruchomość pod wynajem i zaraz do mnie dzwonili, mówiąc, sprzedam ją. Chcą ją sprzedać, bo przeszkadza im to, że są zamożni, że wzięli kredyt. Chcą jak najszybciej zapłacić rachunki. Ja płacę swoje rachunki, ale nie spłacam zadłużenia. Tu znowu wychodzi zarządzanie pieniędzmi, biedne myślenie. Oni sprzedają swój majątek, a nabywają zobowiązania. Albo marnują zadłużenie, aby regulować rachunki. Na przykład sprzedają swój aktywny majątek, czyli ten dom pod wynajem, żeby spłacić samochód albo spłacić swój dom, czy kredyt za studia. To jest myślenie biednego człowieka. Bogaty człowiek wie, czym się różni zobowiązanie od należności, zły kredyt od dobrego kredytu. Prawda, Diane?
Umiejętność zarządzania zadłużeniem jest niezbędna, jeśli masz być bogaty. Właśnie dobre zadłużenie da ci majątek.
Ja mam dziś wiele kredytów, prawda?
Masz dobre długi.
Mam masę dobrych długów. Dlatego uwielbiam bankowców takich jak Trish, bo mogę z nimi rozmawiać o dobrych długach. Ty wiesz, czym się dobry dług różni od złego, prawda?
Tak, tu znów chodzi o twoje podejście, o system wartości. Myślenie. Właśnie dlatego ludzie, którzy wygrywają na loterii, rok później znowu są biedni. Chodzi o to, jak rozumieją zadłużenie, zobowiązanie, dochód, pasywny dochód.
Nie kupują nic, co uczyniłoby ich bogatymi. Kupują rzeczy, które czynią ich biednymi. Na zakończenie chciałbym jeszcze raz wrócić do punktu pierwszego, do wartości, jakimi się kierujemy. Biedni ludzie kochają rzeczy, które czynią ich biednymi. Czują się bezpiecznie, kiedy są biedni. A jeśli mają coś wartościowego, na przykład nieruchomość, to ją sprzedają. Nie wytrzymują. Ja tego nie rozumiem. Ale wiele osób ma ten problem i musi go najpierw rozwiązać. Kiedy dostają coś wartościowego, sprzedają to. Bogaci stają się jeszcze bogatsi, bo wiedzą, co ich może uczynić bogatymi. I nie boją się takich rzeczy.
Myślę, że często też mają problem ze sobą. Jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje życie, musisz zacząć inaczej do niego podchodzić, dowiedzieć się czegoś, a więc musisz czytać książki i starać się zmienić swoje nastawienie do życia.
I trzymać się znajomych i doradców, którzy będą cię wspierali w tym, że chcesz być coraz bogatszy. Ciągnie swój do swego. Biedni ludzie trzymają się razem, bo kierują się w życiu tymi samymi wartościami. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Dziękuję wam, Diane i Trish. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego nagrania i zainwestowanie czasu w swoją finansową edukację. Kiedy wysłuchałem naszej rozmowy z Diane i Trish, pomyślałem, że być może jest w niej aż za wiele informacji. Dlatego chciałbym to wszystko zamknąć w czterech prostych punktach. Te rzeczy nie będą cię kosztowały więcej niż 100 czy 200 dolarów, a możesz dzięki nim dołączyć do ludzi, którzy stają się coraz bogatsi. Żaden z tych kroków nie będzie cię kosztował więcej niż 200 dolarów. Krok numer jeden. Sugeruję, byś słuchał tego nagrania raz w miesiącu przez co najmniej 3 lub 4 miesiące, może dłużej. Za każdym razem usłyszysz tu coś, czego nie zauważyłeś poprzednio, również dlatego, że twój umysł zacznie się coraz bardziej otwierać. Kiedy wyobrażenia w twoim umyśle zaczną się zmieniać, dostrzeżesz nagle nowe rzeczy. W tego typu nagraniach wspaniałe jest to, że można ich słuchać wielokrotnie, a właśnie dzięki powtarzaniu nasz umysł się otwiera i uczy nowych rzeczy. Drugi krok to zarządzanie. Razem z Diane Kennedy stworzyliśmy nagranie i podręcznik zatytułowany Twój pierwszy krok do finansowej wolności. Ten prosty program nauczy Cię, jak poprawić Twoje finanse, jak czytać liczby, aby coś Ci mówiły. Całość kosztuje około 100 dolarów. Jest tam dodatek, w którym Diane uczy, jak zamienić pewne wydatki osobiste na wydatki biznesowe. Jak wiemy, podatki towarzyszą nam przez całe życie. Wydajemy na nie więcej niż na cokolwiek innego, więcej niż na inwestycje. Podajemy więc przykłady, jak zamienić wydatki osobiste na biznesowe. Dla mnie samochód to wydatek biznesowy, na przykład paliwo, raty, ubezpieczenie, opony itd. Te pieniądze pochodzą z mojej firmy, a nie z mojej prywatnej kieszeni. Gdy podróżujemy z żoną, te wyjazdy to najczęściej wydatki firmy, a nie nasze prywatne. Diane mówi o tym, jak legalnie możesz wykorzystywać możliwości, które daje prawo podatkowe. Trzecia rada. Graj w grę Cash Flow 101. Jeśli nie masz pieniędzy, by ją sobie kupić, wejdź na stronę bogatyojciec.pl i znajdź ogłoszenia ludzi, którzy ją mają i szukają nowych partnerów do rozgrywek. Zagranie 3, 4, a nawet 6 razy dzięki powtarzaniu otworzy twój umysł. Jeśli nie chcesz kupować tej gry, możesz zagrać za darmo i jeszcze poznać nowych ludzi. Czwarta rada to korzystaj z księgowego. Prowadź dokładne zapiski finansowe. Jeśli zaczynasz, usługi księgowego nie powinny cię kosztować wiele. Dokładne rejestry podniosą twoją finansową inteligencję. W kontaktach z bankiem będziesz miał aktualne i dokładne zapiski finansowe. Zrobisz bardziej profesjonalne wrażenie i bank będzie będzie bardziej skłonny ci zaufać. Oto moje cztery rady. Żadna z nich nie kosztuje wiele. Do dzieła. Życzymy ci powodzenia w dołączaniu do grona bogatych, którzy stają się jeszcze bogatsi. Dziękuję jeszcze raz.
Niniejsze nagranie powstało wyłącznie w celach edukacyjnych. Ma ci umożliwić lepsze zrozumienie zasad rządzących inwestowaniem. Nie jest intencją autorów podawanie konkretnych porad prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Opinie mówców nie zawsze są opiniami firmy Cashflow Technologies ani Roberta Kiyosaki. Pewne produkty i usługi, o których była mowa w tym nagraniu, nie są w żaden sposób związane z firmą Cashflow Technologies ani z Robertem Kiyosaki. W nagraniu podano prawdziwe i dokładne informacje, tym niemniej zachęcamy, byś zwrócił się po konkretne porady uwzględniające Twoją sytuację do doświadczonych i licencjonowanych specjalistów.